Pokój i dobro. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziś dla Was mówi Jakub Górski, gościnnie w Radiu Niepokalanów. Członek wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, były prowadzący w katolickiej telewizji diecezji warszawsko-praskiej Salve TV. Dziś z nami jest Ewa Gnatkowska i porozmawiamy o czymś, co zatytułowaliśmy sobie Tylko miłość jest twórcza. Witam Cię, Ewo.
Szczęść Boże, witam serdecznie Jakubie, ale przede wszystkim witam Państwa, którzy mam nadzieję będziecie nam towarzyszyć w tej drodze opowieści. Opowieści o kawałku mojego życia, które podprowadzi pod coś, co się urodziło i będzie się rodzić nadal. Mianowicie do urodzenia się fundacji, która w tej chwili już istnieje. Fundacji hospicyjnej, która nosi tytuł Mój dom.
Ewo, zanim przejdziemy do tematu hospicjum, pytanie bezpośrednio do ciebie. Jak ta miłość przez duże M w sposób twórczy przemieniała twoje życie?
Myślę sobie, że generalnie miłość, tę, którą ja jakoś dotknęłam, którą przeżywam, potrzebowała dużo czasu. Był to taki etap długiej drogi, na której ewoluowało moje serce. Mogłabym podzielić ten etap na taki obraz codzienności, codziennego dnia, kiedy zaczyna się świtanie, potem jest poranek, potem jest południe, popołudnie i wieczór. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym pierwszym momencie świtania. Paradoksalnie zaczęło się ono w dniu zmierzchu. W momencie, kiedy na mojej drodze jakby wyrosła taka bardzo trudna sytuacja związana z problemami rodzinnymi. Mianowicie dostałam informację, że moja mama jest ciężko chora, śmiertelnie. Chora jest na nowotwór. Dlaczego mówię, że to jest poranek, a jednocześnie zmierzch? Bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że w tym momencie zaczyna się coś bardzo poważnego, że jest to zaproszenie do odczuwania cierpienia, do podjęcia bardzo trudnych kroków związanych z walką o życie człowieka. Bardzo dużo trudu, bardzo dużo cierpienia, bardzo dużo łez. Bardzo dużo bólu, które w późniejszym czasie okazało się niesamowicie ważnym momentem, które otworzyło moje serce właśnie do tworzenia.
Czy to był moment tego problemu rodzinnego, czyli mówiąc wprost, cierpienia twojej mamy, jej choroby, czy to był moment, w którym ty spotkałaś Pana Boga w swoim życiu?
Spotkałam Pana Boga dużo wcześniej. Jakoś moja relacja z Panem Bogiem chyba zaiskrzyła już od dzieciństwa. Taki może dar, który dostałam w zamian za utratę mojego ojca, ponieważ mój ojciec zginął, jak miałam 5 lat. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy coś jest zabierane przez los człowiekowi, to Pan Bóg obdarowuje właśnie jakimś takim prezentem, który wypełnia tę pustkę w moim przypadku braku ojca. Więc spotkanie Pana Boga myślę, że nastąpiło u mnie dosyć wcześnie i poczucie Jego miłości i Jego opieki. Niemniej możemy tak powiedzieć, że choroba i śmierć mamy i doświadczenia związane z tym okresem na nowo dały mi możliwość spojrzenia bardziej dojrzale na tą relację. To znaczy, w momencie, kiedy przychodzi niesamowita próba, niesamowite ciemności, kiedy po raz pierwszy czuję, że w życiu jestem postawiona przed murem, którego nie mogę przebić i który jest dla mnie tak wielką przeszkodą, że nie widzę możliwości ani działania, ani sensu. Duża próba w życiu, duża próba.
Nie bez kozery zacząłem pytanie swoje na początku o miłość, a potem o Pana Boga, dlatego że sam Bóg nazywa się w Piśmie Świętym miłością. Dlatego chciałem właśnie Ciebie spytać, jak miłość Bóg w sposób twórczy dotyka Twojego życia. Mówiłaś o takich trzech okresach w swoim życiu, nazwałaś ich poranek, środek dnia i zmierzch. Mówiłaś, że Twoje spotkanie z tą miłością tak naprawdę zaczęło się w momencie Twojego zmierzchu. Chciałbym ten temat rozwinąć, jak miłość Bóg w sposób twórczy wpływa i zaczęło się to wtedy, czyli wpływało na Ciebie i w którym kierunku ta twórcza miłość Boża Cię poprowadziła?
Piękne pytanie. Wrócę jeszcze do tego okresu właśnie związanego z mamą, bo może podkreślę, że była to jedyna osoba na świecie, która obdarowała mnie niesamowitą miłością. Dzisiaj chciałabym Ci, mamo, podziękować za to, że właśnie Twoja miłość tak bezwarunkowa, tak wielka, tak napełniająca, tak opiekuńcza, ona pierwsza wypełniła moje serce. Ona była pierwszym spotkaniem z Panem Bogiem w Tobie. Gdyby nie Twoja miłość, dzisiaj nie potrafiłabym nią się prawdopodobnie dzielić w taki sposób, właśnie przez pryzmat Twojej osoby. Tak jak powiedzieliśmy, ten poranek, który był zmierzchem, okazał się momentem bardzo mocnym, bardzo takim strategicznym, powiedziałabym, w rozwoju mojej osobowości, mojej duchowości. Użyłam tu słowa duchowość. Myślę, że to był moment wprowadzenia mnie na taką ścieżkę kształcenia duchowego. Ten brak, który we mnie powstał poprzez utratę najbliższej osoby, spowodował moje poszukiwania. Nigdy nie pytałam, dlaczego tak się stało, dlaczego ja, dlaczego taka sytuacja, dlaczego takie wybory Pana Boga. Próbowałam je przyjąć, ale jest to rodzaj takiej bezsiły, która nie widzi światła w ogóle wokół siebie. I myślę, że to jest taki właśnie paradoks, który przeżywamy. Może też na wzór Pana Boga, który jest pełen paradoksów, że w momencie, kiedy ujawnił się ten brak, powstał brak, on spowodował pewną dynamikę we mnie. Dynamikę poszukiwania prawdy, dynamikę poszukiwania sensu, dynamikę poszukiwania odpowiedzi na tajemnicę, która została mi przedstawiona, na tajemnicę, w którą zostałam zaproszona. Tajemnicę śmierci najbliższej osoby.
Ale spróbujmy uchwycić to konkretnie, Ewa. To znaczy, mówisz o dynamice poszukiwania prawdy, dynamice poszukiwania, jakby rozumiem, zrozumienia śmierci, czy też cierpienia związanego z śmiercią najbliższej osoby. Czym to się konkretnie w Twoim życiu objawiało, ta owa dynamika?
Konkretnie Pan Bóg postawił na mojej drodze osoby, które zaproponowały mi wyjście, zaproponowały mi furtkę w tym trudnym momencie. Mianowicie rozpoczęcie rekolekcji ignacjańskich. I rzeczywiście podjęłam tą drogę przez kilkanaście lat, bardzo skrupulatnie, bardzo wiernie. Dwa razy do roku uczestniczyłam w takich rekolekcjach. Dostałam przyzwolenie mojego kierownika duchowego, ojca Tadeusza Hajduka, jezuitę, który pozwolił mi nieco szybciej zgłębiać tę wiedzę, wiedzę duchową, wiedzę Kościoła, dorobek Kościoła. Przez kilkanaście lat, tak jak powiedziałam, uczestniczyłam w rekolekcjach ignacjańskich, przeszłam wszystkie poziomy, potem syntezy. Następnie zaczęłam jeździć indywidualnie na rekolekcje. Miałam miesiąc takiej pustyni, miesięcznych rekolekcji, które też były połączone z postem. Określam ten czas jako naprawdę bardzo duże oczyszczenie, które spowodowało miejsce, nowe miejsce na działanie Pana Boga. Zupełnie inne spojrzenie, nowe spojrzenie na Kościół, nowe spojrzenie na przykazania. Przez 2 lata studiowałam dekalog indywidualnie, oczywiście pod kierunkiem opiekuna duchowego.
Czy to cię zmieniło? Jak patrzysz na siebie z perspektywy czasu, ten okres formacji duchowej?
Nie wiem, czy mnie zmieniło. Jakoś trudno mi powiedzieć. Na pewno jestem codziennie inną osobą. Codziennie stajemy się inni poprzez kolejne doświadczenia. Może określiłabym to w ten sposób, że rzeczywiście była to droga ku zmianie.
Pytam się, bo w słowie twórczość jest zawarte tworzenie, przemiana z jednego stanu w inny, w sposób rozwojowy. Rozmawiamy o tym, że miłość, czyli Bóg, jest twórcza. Ty wspominasz teraz o swoim okresie formacji duchowej, o tym, że bardzo szybko zagłębiałaś wiedzę Kościoła, w tym takiej duchowości ignacjańskiej. I to pytanie, czy ty się zmieniłaś, to jest pytanie, które odwołuje się do tej twórczej miłości. Czy Ewa przed tą formacją, to już, czy Ewa po formacji to była inna Ewa niż przed formacją? Oczywiście nie w sposób esencjonalny, bo ty jako człowiek się nie zmieniłaś, no bo Bóg nas takimi stworzył, ale czy nastąpiła ta twórcza Boża zmiana w tobie? A jeśli tak, to jaka?
No myślę, że nastąpiła. Myślę, że to, czym mogę się podzielić, to chyba właśnie tym spojrzeniem przede wszystkim na Kościół. Rekolekcje ignacjańskie i wgłębienie się i w literaturę Kościoła, i w naukę świętych dało mi takie poczucie właśnie tej prawdziwej drogi, takiej prawdziwej drogi do naśladowania, ponieważ przed tym spotkaniem to byłam takim bardzo energicznym, butnym ptakiem, takim wolnym, który należał
nie
do...
Nie wierzę.
Należał do całego kosmosu. Także nauka Kościoła wydawała mi się taka ograniczona, stara i nie na czasie. I poprzednie, oczywiście był wcześniej był to totalny czas też błądzenia, popełnienia grzechów, popełnienia błędów. Może nie jakiś z premedytacją, ale właśnie uczenia się, czym jest dobro i czym jest zło, uczenia się dobrych wyborów. Ale moment śmierci mojej mamy i moment potem takiego właśnie książkowej takiej nauki plus czerpania z doświadczenia innych osób bardzo mądrych, bardzo stabilnych w wierze, modlących się, oddanych Bogu, wprowadziły mnie w takie dojrzałe życie duchowe. I musiało mnie to zmienić, bo jednak jest to jakaś konkretna nauka, przemiana serca. No mam nadzieję, że w takim kierunku odpowiednim. Nie chcę mówić tutaj o zmianie, bo dla mnie zmianą jest działanie. To znaczy, jeżeli jest zmiana, to jest tego konkretny wymiar. Nie tylko w mowie, ale w jakiejś konkretnej realizacji. I
chyba
to jest
naprawdę
zmiana.
Ewa, dużo tych książek tam przeczytałaś, ale to dobrze, dobrze jest rozmawiać z mądrym człowiekiem. To zostawmy na chwilę twoją historię życia, a chciałam się odwołać jednak do tego trudnego doświadczenia związanego z śmiercią najbliższej osoby, w twoim przypadku śmiercią twojej mamy. Odnoszę się do tego z ogromnym szacunkiem i z taką pokorą się nad tym pochylam, ale staje przede mną kobieta, która jest pełna radości, uśmiechnięta, pełna pogody ducha. I jak to się dzieje, Ewa, że ty jesteś pełna radości wewnętrznej, tryskasz tu energią. Słuchacze tego nie widzą, ale myślę, że to słyszą na pewno, tą pogodę ducha. Tego jestem bardzo ciekaw. jak ta zmiana w takim rozumieniu potocznym, umówmy się, zmiana w rozumieniu potocznym, że ktoś był smutny, a jest radosny, nie? Że ktoś smutny, związany z odejściem mamy, a teraz jest radosny. Co cię czyni taką radosną? A potem wrócimy do tematu rozmowy.
To trudne pytania zadajesz.
Ale ja myślę, że słuchacze chcą to dowiedzieć. Co trzeba zrobić, żeby być takim radosnym pomimo, a każdy ma coś w swoim życiu.
No to chyba dotknąłeś takiego ciekawego elementu w moim życiu. Elementu to może nie to sformułowanie, ale takiego punktu kolejnego, który jest bardzo ważny, mianowicie adoracja Najświętszego Sakramentu.
Czyli adoracja czyni cię radosną?
Adoracja mnie zmienia.
I zmienia i czyni cię radosną.
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest twórcza.
Ale czy ty byś takie lekarstwo na ból straty przypisała każdej osobie, która chciałaby być radosna pomimo czegoś, co przeżywa w swoim życiu trudnego? Bo ja mam wrażenie, że jak słucham ciebie, tu że chodzi coś więcej niż o adorację. Oczywiście adoracja to jest wielkie spotkanie z samym Bogiem, ale mam wrażenie, że chodzi o coś więcej. Czy to jest tylko adoracja, Ewa?
To jest naprawdę trudne pytanie. Trudno oceniać siebie. Okay. Może jeżeli mam się odsłaniać i jeżeli mam pokazywać tą drogę, bo jesteśmy na początku, zmierzamy gdzieś w kolejnych odsłonach, jesteśmy gdzieś na początku.
Ale zaryzykuj, powiedz, dla widzów, dla słuchaczy. Jedną rzecz.
Nie wiem, ja czuję, że we mnie jest miłość, a miłość jest darem, a darem jest Bóg, który właśnie jest miłością. I myślę, że może powinnam bardziej stanąć teraz i powiedzieć, Boże, dziękuję ci za te dary, bo one tworzą mnie szczęśliwą i radosną. To nie znaczy, że ja zawsze się uśmiecham, to nie znaczy, że ja zawsze mam siłę, to nie znaczy, że ja zawsze jestem rozpromieniona. To znaczy, że ta radość i szczęście i jakieś takie promieniowanie Bożą miłością jest takim podłączeniem pod Niego, czyli stałym byciem z Nim w sercu. Nie wiem, nie umiem tego nazwać.
Bo wiesz co, ja jak słucham, to wyłapuję pewną analogię, ale proszę mnie popraw, jeśli się mylę, bo dla mnie jest to historia osoby, która nie zamknęła się w swoim cierpieniu, bo natura cierpienia jest taka, z tego co ja wiem z książek oczywiście, że ono skupia na sobie. Człowiek skupia się na sobie w tym cierpieniu i można się kręcić wokół siebie wtedy i wtedy bardzo potęguje się egocentryzm. A z tego, co słucham, mam do czynienia z osobą, która powiedziała tak Panu Jezusowi, czyli na krótką chwilę nie skupiła się na sobie w tym cierpieniu i poszła w stronę czegoś, do czego cię Bóg zaprosił. Tu mówiłaś o osobach, które napotkałaś w swoim życiu. Później pojawiła się ta adoracja, czyli bardzo mocny już kontakt z Bogiem, ten bezpośredni. I w tym widzę takie niesamowite przesłanie, czyli wyjście poza zamknięty krąg skupiania się na sobie w tym cierpieniu, na którym naprawdę z ogromnym szacunkiem do tego się odnoszę. Ja nie mówię, że to nie jest coś, co jest łatwe, ale widzę w tym taką historię. Czy ty byś się zgodzisz się co do takiej analogii?
To jest coś. Bardzo ci dziękuję, Jakub.
Ale tak?
Tak. Zawsze wierzyłam w to, że jesteś w stanie jeszcze bardziej otworzyć rozmówcę. To mnie w tobie zachwyca. Dlaczego nie umiem też jakoś mówić o sobie? To chyba jest trudne tak zrobić takie prześwietlenie samego siebie. Więc dzięki za pomoc. Masz rację. Bo teraz, jak zdaję sobie sprawę z mojej posługi bycia z ludźmi, to właśnie we mnie jest ciągła jakaś walka, podążanie za tym, żeby się nie zamykać. I rzeczywiście ten etap drogi, myślę, że zaowocował tym, że ja jeszcze bardziej się otworzyłam. Otworzyłam się na nowe. Otworzyłam się na nowe działanie, na nowe tworzenie, na nowe budowanie. Zupełnie mnie to nie zamknęło. I myślę, że słuchacze potwierdzą, bo często tak jest, że ustajemy w drodze w momencie, kiedy przychodzą trudności. w momencie, kiedy sobie nie radzimy. W momencie, kiedy nie widzimy sensu, nie widzimy dalszej drogi. Ważne jest wtedy zatrzymanie, stwierdzenie faktu, tak jest, i nie zamykanie serca, nie planowanie. Pan Bóg wypełni tę pustkę.
Dziękuję, Ewo, za twoje odpowiedzi. Dziękuję też słuchaczom, że byli tutaj z nami i zapraszam za tydzień na następny program, gdzie będzie można usłyszeć dalszą opowieść Ewy o tym, jak miłość spotyka się z cierpieniem i w sposób twórczy czyni dobro. Zapraszamy.
Niech spocznie.